Rosjanie, kompletnie nie zważając na straty cywilne, na straty towarzyszące, jak taki ładny eufemizm używa w nowomowie militarnej na temat porażenia celów cywilnych, jako określenie, użyto rakiet H-22. Ikonkę z Putinem sobie powieszę, tu będzie druga z Szojgu i Gerasimowem. Nie? Wiesz, stopniowe osłabianie armii ukraińskiej, tak jak fale na wybrzeżu morza walą w ten brzeg, walą i one w końcu go podmywają i on się osuwa i cofa, tak samo działają Rosjanie. Te fale walą, one się rozmywają, ale one podmywają brzeg, który się osuwa. I żeby Ukraina zdecydowanie wygrywała, no to musi ponosić straty rzędu 1 do 4, 1 do 5, czyli na 4-5 zabitych Rosjan przypada jeden Ukrainiec. Tak jest.
Rosyjskie stowarzyszenie stomatologiczne dało Kadyrowowi medal zasłużonego dla stomatologii. Co myślisz o tym?
Znaczy co, że jak oni torturują ludzi, to im tyle zębów wyrywają?
Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa i zaczynamy od kciuka dla Zarysu, fundacji, która z nami współpracuje i której pomagamy, a która wysyła pomoc medyczną na Ukrainę całymi ciężarówkami. I teraz fantastyczna wiadomość, do naszej ekipy dołącza Legimi, księgarnia internetowa, której możecie Państwo kupować e-booki i audiobooki, i wspieramy akcję Czytamy dla Ukrainy. Możecie Państwo ściągnąć na stronie Legimi audiobooki i e-booki i 10 zł z każdego z tych książek, powtarzam, one są za darmo do ściągnięcia, jest przekazywane na Fundację Zarys, a więc zwieramy szyki. A dzisiaj, drodzy Państwo, moim gościem będzie Jarosław Wolski, ekspert niezależny. Czołem, Jarku.
Dzień dobry Państwu. Cześć, Piotrze.
Słuchaj, muszę Ci powiedzieć, że stęskniłem się za Tobą. Brakowało mi przez te 2 tygodnie naszych rozmów.
No też się stęskniłem. Jakoś tak już, wiesz, klimat wakacyjny, jakieś takie generalne rozprężenie. Wszyscy już żyją wakacjami i też mi w końcu tego brakowało, faktycznie.
No dobrze, jedziemy z koksem. Dzisiaj będzie zegar Wolskiego, szczyt NATO, Turcja, Szwecja, Finlandia. Mnóstwo się dzieje, ciekawostek też o sprzęcie. Pytań mam olbrzymią ilość, ale jeszcze zanim przejdziemy, powiedz, jak się odnajdujesz w roli youtubera. Nie masz dosyć?
Niesamowita przygoda, naprawdę. To jest taki, wiesz, kolejny dowód, że nie warto mówić nigdy, bo potem życie ci pokazuje, a nie, a jednak spróbuj tego. Wiesz, ja zawsze wychodziłem, że założenia, że trzeba korzystać z okazji, jak się jakaś okazja trafia, jak można zrobić coś ciekawego, coś nowego, coś fajnego w swoim życiu, to trzeba spróbować i spróbowałem. Kanał Wolski o wojnie, zachęcam wszystkich do zobaczenia. Kręci się fajnie, naprawdę jestem zadowolony. Tak, jako youtuber też się realizuje. Nie tylko asyntowiec, ale i youtuber.
Tak, oglądam też namiętnie, polecam Państwu kanał Wolski o wojnie, partnerski, zaprzyjaźniony kanał z historią realną, ale wiesz co, ja tak myślę, że jak, ponieważ ty się rozkręcasz jak kula śniegowa, to strach pomyśleć, co dalej, jaki kolejny etap, co potem.
No szczerze mówiąc, to nie wiem, ale na razie jest okej. Okay. Naprawdę jest okej.
Okay. No dobrze, Jarku, jesteś gotowy na rozmowę?
Tak, oczywiście.
Dobrze, słuchaj, ja dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o tym, co się dzieje na Ukrainie, na froncie. Zaczniemy oczywiście od tego koszmaru, który się wydarzył w Ciemieńczuku. Mam na myśli atak na centrum handlowe. Ale chciałem też porozmawiać o szczycie NATO, o polskim sprzęcie. No jest mnóstwo spraw nam się nazbierało. Będzie bardzo interesujący odcinek. Oczywiście zaczniemy od zegara. Drodzy Państwo, jeszcze tradycja kanału. Akurat spóźnialcy do nas dołączą. Wspierajcie historię realną. Można nas wspierać na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. No więc zacznę oczywiście od tego, Jarku, co nas absolutnie zbulwersowało i zszokowało, czyli tragedia w Krzemieńczuku. Nie wiem nawet jak zacząć, no powiedz, czy twoim zdaniem przypadek, burdel, czy rzeczywiście tak jak chce Zełenski, to był cel, terrorystyczny atak na cywili z premedytacją?
Nie, tam zaraz za tym supermarketem, centrum handlowym znajdują się zakłady remontowe, w których Ukraińcy remontują technikę pancerną. I to był po prostu atak wymierzony w te zakłady, tylko że Rosjanie, kompletnie nie zważając na straty cywilne, na straty towarzyszące, jak się taki ładny eufemizm używa w nowomowie militarnej na temat porażenia celów cywilnych, jako określenie. Użyto rakiet H-22. Rakiety H-22 są to rakiety z lat 70., w zasadzie o rodowodzie z lat 60. Każda z tych rakiet przynosi półtonową głowicę. One były zaprojektowane do niszczenia amerykańskich lotniskowców. Je miały zrzucać bombowce najpierw Tu-22, potem Tu-95, potem Tu-22M3 lotnictwa morskiego. I te rakiety, jak na obecne standardy, są po prostu głupie. Mają kiepskie naprowadzanie, bo one mają naprowadzanie bezwładnościowe, czyli rakieta wie, w którym miejscu jest odpalona z samolotu i potem jak leci do celu, to ona sama próbuje obliczyć w miarę dokładnie swoją pozycję. No i to było zrobione po to, że ta rakieta leci na wysokości 20 km z prędkością 3 machów i potem nurkuje na cel. No chodziło o to, to założenie było takie, że jeżeli ta rakieta będzie leciała bardzo wysoko i bardzo szybko, no to będzie w stanie przeniknąć przez obronę przeciwlotniczą lotniskowców amerykańskich. No i potem w pewnym momencie będzie nurkować na cel, jak ona sobie mniej więcej wyliczy, zliczy sobie, że znajduje się w tym i w tym punkcie przestrzeni, no to ona zaczyna nurkowanie i odpala radiolokator, żeby złapać lotniskowiec. No i jeżeli to jest coś wielkości lotniskowca, a centrum handlowe jest mniejsze od lotniskowca, no to naprowadza się na taki cel i uderza w niego, tak? No i Amerykanie sami oceniali, że trafienie dwiema takimi rakietami byłoby w stanie wyłączyć z walki lotniskowiec na kwartał. To była niebezpieczna broń. Natomiast Rosjanie te rakiety zaczęli dekadę temu wycofywać, ponieważ one już są przestarzałe jak na współczesne pole walki. Obecnie lotniskowce amerykańskie mają środki obrony oparte o Aegis, które są w stanie te rakiety bez problemu strącać. To bez najmniejszego problemu, tak.
Oparte na czym, przepraszam?
To są nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej morskie. Z rakietami SM-2, SM-3 są w stanie bez problemu zdrawaczać te rakiety. Natomiast problem polega na tym, że jak ta rakieta nie kieruje się radiolokatorem, tylko ona próbuje określić, gdzie trafia sama, to ona ma błąd w 200 metrów, przynajmniej. Czyli, znaczy 200 metrów to jest promień, czyli ona trafi gdzieś w okręgu o średnicy 400 metrów. No i Rosjanie sobie ten okrąg ustawili na środek tych dużych zakładów remontowych, bo tam są duże, jak się spojrzy na mapę, na przykład na satelitę w Krzemiszczuku, mapę satelitarną, no to te zakłady są duże na tyłach tego supermarketu. No i Rosjanie sobie zrobili to tak, aha, zakłady są duże, no to walniemy stare rakiety, które i tak dolecą, no i któraś trafi. W ogóle nie przejmując się tym, że tam dalej jest park z dziećmi, a wcześniej jest centrum handlowe, gdzie cywile robią zakupy. No i efekt tego ataku był taki, że jedna rakieta trafiła w zasadzie w parking przed tym centrum handlowym, no i eksplozja półtonowej głowicy po prostu zgruzowała to centrum, a druga rakieta trafiła, w zasadzie przestrzeliła te zakłady, czyli jedna upadła chwilę przed zakładami, paręset metrów przed zakładami, a druga rakieta uderzyła w ostatnią halę tych zakładów zaraz przed płotem i w sumie zniszczyła nie to bezpośrednio, co było celem, bo celem prawdopodobnie były inne zabudowania tych zakładów remontowych. Więc to nie był atak na centrum handlowe, a przynajmniej nic nie wskazuje na to, żeby to był atak na centrum handlowe i to trzeba powiedzieć jasno. Natomiast Rosjanie używają uzbrojenia, które absolutnie nie przejmując się stratami wśród ludności cywilnej. I trzeba pamiętać, że Rosjanie w ciągu dwóch dób odpalili, przepraszam, to było w ciągu czterech dni, odpalili 120 różnych środków rakietowych do rażenia terytorium Ukrainy. Tak więc ta wojna wchodzi w taką... Obie strony już z bólem serca używają tego uzbrojenia precyzyjnego, rakietowego i Ukraińcy i Rosjanie, no bo zapasy im się wyczerpują. No ale w tej chwili liczba celów istotnych do porażenia jest tak duża, że po prostu obie strony to robią.
Tak, wiesz, ja muszę powiedzieć, jestem absolutnie zszokowany tym, co się stało. Jeżeli chodzi o techniczną stronę tej tragedii, to określiłeś to na swoim Twitterze. Polecam Państwu nie tylko kanał Wolski o wojnie na YouTubie, ale również konto twitterowe Jarosława Wolskiego. Latający śmietnik jednak w coś trafił. To była twój komentarz. Problem oczywiście jest w tym, że no i tu jest taki trochę też moralny tego wymiar, to znaczy oczywiście rozumiemy już teraz, że oni celowali w fabrykę i nie było to tak jak chce strona ukraińska, po prostu terrorystyczny zamach, atak na centrum, no ale z drugiej strony, tak jak mówisz, no jeżeli masz tak nieprecyzyjną broń, którą określiłeś latającym śmietnikiem, no to Rosjanie odpalając ją w miasto muszą się spodziewać tego, że zginą postronni ludzie, prawda? Więc jak to traktować? Zbrodnia czy nie zbrodnia? Jak tutaj to prawnie czy moralnie oceniasz?
Od strony prawnej nie jestem w stanie tego ocenić. Po prostu nie znam się od strony prawa międzynarodowego, że chodzi o prawo wojenne w tym takim stopniu. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że Rosjanie używają tych rakiet i będą używać, ponieważ one są tanie i to są cele, które są dobrymi wabiami do wzbudzania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Czyli nagle rosyjska obrona, czy ukraińska obrona przeciwlotnicza musi sobie poradzić z trzema różnymi rodzajami celów. To są rakiety R-500 systemu Iskander, czyli manewrujące, które lecą bardzo nisko nad ziemią, tak? Potem mają rakiety balistyczne krótkiego zasięgu systemu Iskander, czyli te, które latają wysoko i potem pikują na cel, czyli te rakiety balistyczne krótkiego zasięgu. I jeszcze oprócz tego są odpalone z wysokiego pułapu z bombowców rakiety H-22, które od razu lecą szybko, wysoko i nurkują na cel. I to powoduje, że ukraińska obrona przeciwlotnicza ma bardzo dużo wyzwań przed sobą. I to nie jest atak, który ma na celu przesaturować tą obronę przeciwlotniczą, czyli ją zatkać, czyli nagle obrona przeciwlotnicza będzie miała więcej celów niż jest w stanie zwalczyć, tak? Znaczy, pomimo tego, już pomijam milczeniem to, że w NATO albo w Izraelu do tego służą aparaty bezpilotowe, tak? Czyli wysyła się takie aparaty wabie, które udają rakietę albo samolot i obrona przeciwlotnicza strzela do makiet tak naprawdę latających. Natomiast Rosjanie wysyłają rakiety z półtonowymi głowicami na jakieś cele faktycznie militarne, natomiast zupełnie się nie przejmują, czy te rakiety spadną na obiekty cywilne. I to nie jest pierwszy raz, kiedy mogliśmy coś takiego zaobserwować, a inna sprawa, że jak mieliśmy gorącą fazę walk wokół Kijowa w marcu i kwietniu, no to była taka sytuacja, że na przykład w centrum handlowym, w parkingu wielopoziomowym centrum handlowego Ukraińcy chowali całą baterię artylerii, tak? I to centrum handlowe było tylko nieczynne. Wtedy to centrum handlowe było zamknięte dla cywili, tak? Ale takie centrum handlowe było porażone po prostu wtedy rakietą systemu Smierch, no bo faktycznie tam się znajdowały elementy baterii ukraińskiej, wrzutni rakietowych. Natomiast no, Rosjanie tego typu ataki stosują i będą stosować, ponieważ oni powoli kończy im się uzbrojenie precyzyjne do pewnego poziomu, ponieważ zawsze to uzbrojenie jest używane na poziomie taktycznym, w magazynach operacyjnym i strategicznym. I Rosjanie już w tej chwili naruszają swoje rezerwy strategiczne uzbrojenia precyzyjnego. Zresztą nie tylko precyzyjnego, tak? No, w tym momencie przecież ten import z Białorusi amunicji, no to wynika z tego, że Rosjanom po prostu zaczynają się kończyć systemy, amunicja artyleryjska w pewnych grupach. Mm-hmm.
Dobrze, Jarku, słuchaj, wiesz co, ostatnie już pytanie o tą stronę odpowiedzialności. Hakerzy, też dziennikarze przeprowadzili błyskawiczne śledztwo. Okazało się, że osobą, która jest odpowiedzialna za ten atak, jest rosyjski oficer Oleg Timoshin z 50. Pułku Lotnictwa Ciężkich Bombowców Gwardii. Podali jego adres, telefony jego rodziny i powiedz mi, gdyby, no wiesz, wiemy, że to się nie stanie, ale gdyby kiedyś pan Oleg Timoshin zasiadł na ławie oskarżonych, to twoim zdaniem byłby skazujący wyrok za zbrodnię wojenną, czy nie? No bo on zawsze mógłby powiedzieć, ale słuchajcie, no ja celowałem w fabrykę, sprzęt zawiódł.
Moim zdaniem nie. Chciałbym tylko przypomnieć, że Amerykanom już zdarzały takie historie jak zabicie 50 osób w Afganistanie, trafiwszy w jakieś wesele afgańskie. I o ile pamiętam, to chyba wtedy nie było wyroku skazującego, musiałbym sprawdzić, tak? Więc no, źle to zabrzmi, ale niestety takie rzeczy na wojnie się zdarzają. Oczywiście w niczym to nie umniejsza rosyjskiego bestialstwa, tego, że Rosjanie są agresorem, że ta agresja jest kompletnie bezprawna i Rosjanie zachowują się jak Hitler. Natomiast no, tutaj jeżeli chodzi o strony czysto technicznej, nie ma żadnego cienia dowodów na to, że celowali tak naprawdę w centrum handlowe. Po prostu z tyłu są duże zakłady naprawczo-remontowe sprzętu wojskowego i to one były celem, a nie centrum handlowe.
Nie wiem, przychodzi, wiesz, mi do głowy, że może trzeba było to ewakuować, ale oczywiście gdyby tak podejść do, wcześniej, wiesz, ale do tego to by pół Ukrainy trzeba było zamknąć, bo wszędzie jest jakiś cel.
Nikt tego nie ewakuuje, bo to jest od razu wskazanie, że tu jest coś wartościowego. Tak?
No racja.
Więc nikt nie będzie tego ewakuował po prostu.
Dobrze, dodam jeszcze, drodzy Państwo, bo to chyba nie padło, że oni wystrzelili tą rakietę z samolotu Tu-22M3, czyli to nie była ziemia, tylko powietrze-ziemia. To też interesujące i ciekawe, z jakiej oni w ogóle, gdzie były te samoloty w momencie ataku? One mogły być wiele setek kilometrów stamtąd, prawda?
No, one były prawdopodobnie gdzieś nad terytorium Rosji albo Białorusi.
Ło! No tak. To bardzo daleko rzeczywiście, no ale jak trzy machy pędzi. Dobrze, ostatnia rzecz.
To są rakiety o zasięgu kilkuset kilometrów, więc... Mhm.
Potężna, potworna broń. Widziałem taki dużo filmów. Zresztą zobaczcie Państwo, ja je retweetuję, te wszystkie filmy na swoim Twitterze. Jak to uderzyło, wiesz, tak potworna fala uderzeniowa. Widziałeś na pewno ten film, który też retweetowałem, tak, tak. Kiedy idzie przez ten park, gdzie jest takie jezioro, no po prostu... Słuchaj, to jak mała bomba atomowa, no coś nieprawdopodobnego. Znaczy, ludzie wpadali do wody, odłamki.
Ludzie w tym parku mieli takiego pecha, że oni się znajdowali jakieś 400 metrów od eksplozji, może nawet mniej. Oni w ogóle mają farta, że przeżyli, tak? To jest...
Tak. Ale wiesz co, nie wiem czy widziałeś, ja też patrzę na to od takiej perspektywy, też wiesz, jako ojciec, jeden pan zachował się bardzo przytomnie, złapał swoją córeczkę z tego albo małe dziecko i pobiegł za taką bardzo grube drzewo, nie? No, bo prawdopodobnie oni słyszeli albo pierwszy huk, albo że coś nadlatuje, prawda? To znaczy jakiś świst tej rakiety.
Tak.
Więc on dobrze wykorzystał te półtorej sekundy, ale jest to absolutnie wstrząsające. Drodzy Państwo, w ten sposób zainicjowaliśmy zegar Wolskiego od środka mniej więcej Ukrainy, czyli tego miejsca, gdzie się te nasze wskazówki stykają po środku, ale wróćmy do naszego tradycyjnego przeglądu wydarzeń wzdłuż granicy. Nie słyszeliśmy się długo, więc tylko krótko Cię zapytam, godzina 12, czyli Kijów. Kilka tygodni spokój i nagle pocisk uderzył w kilkanaście rakiet, spadło na Kijów, między innymi w blok mieszkalny, zginęła tam jakaś pani, zresztą co ciekawe rosyjskiego, z rosyjskim paszportem. Po co? Powiedz mi, po co oni takie rzeczy robią?
Znaczy to są ataki lotniczo-rakietowe na krytyczną infrastrukturę Ukraińców, czyli na warsztaty, które remontują broń pancerną, w ogóle które remontują broń, na zakłady produkcyjne, na sztaby dowodzenia, na składy z amunicją. Więc tego typu ataki będą się powtarzać, tak? Natomiast jeżeli coś trafia w tych atakach w budynek cywilny, to znaczy, że rakieta zawiodła, rosyjskie rakiety zawodzą mniej więcej od 17 do 30%, tak? Czyli ma jakieś tam dysfunkcje i spada na trasie albo nie trafia w cel. Czasami bywa też tak, że obrona przeciwlotnicza zestrzeli taką rakietę, ale ona się nie rozpadnie w powietrzu, tylko po prostu spada na jakiś obiekt cywilny i razi. A są też takie sytuacje, że wystrzelona rakieta obrony przeciwlotniczej wali w budynek mieszkalny. Bo takie sytuacje też były w Kijowie i to oczywiście było zrzucane na Rosjan, ale było trochę takich sytuacji, że ewidentnie rakieta przeciwlotnicza systemu prawdopodobnie Buk albo S-300 waliła w budynek mieszkalny, no bo nie zadziałał układ samolikwidacji, no i ta rakieta po prostu waliła w czyjeś mieszkanie.
Tak? Czyli tak zwany friendly fire.
Tak, całkowicie przypadkowy. No niestety tak wygląda wojna.
O matko, no tam ofiar było całe szczęście trochę mniej niż w centrum handlowym, gdzie dzisiaj sprawdzałem 25 ofiar co najmniej, ale oczywiście akcja ratunkowa trwa cały czas, to kompletnie wypalone centrum handlowe jest tam, służby cały czas przeszukują. Dobrze, Jarku, przesuwamy wskazówki mniej więcej na godzinę drugą, Charków, czy tutaj się musimy zatrzymywać, czy idziemy dalej, coś się dzieje?
Znaczy, znowu wznowiony został ostrzał terrorystyczny Charkowa, czyli Rosjanie znowu próbują artylerią dalekiego zasięgu tak spuścić dziennie 5, 10, 15 pocisków na Charków, tylko po to, żeby tam nie mogło wracać normalne życie. I to jest taki ostrzał absolutnie terrorystyczny, nękający. Ukraińcy ewakuowali zakłady naprawcze z Charkowa jeszcze przed wojną, tam część rzeczy była istotnych ewakuowana, więc no tutaj... Ten ostrzał, nie te rakiety, które spadły na Krzemieńczuk, ale ten ostrzał Charkowa to jest właśnie ostrzał, który moim zdaniem podpada pod kwestię prawa wojennego, bo to jest ostrzał terrorystyczny, to jest ostrzał na cele niemilitarne, na cele cywilne. No i tutaj już myślę, że tutaj mogliby akurat prawnicy się dopatrywać zbrodni, jeżeli już, tak.
No tak, tylko wiesz co, to co strasznie jest takie gorzkie w tym wszystkim, nie wiem czy widziałeś takie wystąpienie Zełenskiego, który kilka dni temu wystąpił w telewizji z apelem do rosyjskich lotników i artylerzystów i żołnierzy wojsk rakietowych, którym powiedział, słuchajcie, my prędzej czy później dowiemy się, kim jesteście i staniecie przed sądem, zapłacicie za wasze zbrodnie, ale przecież powiedz mi, no to jest tylko takie gadanie, prawda? No trudno sobie wyobrazić, żeby Rosja ludzi wydała.
To jest tylko gadanie. To jest tylko gadanie moim zdaniem. A inna sprawa, że faktycznie w krajach NATO, ale to było na bazie misyjności, obawiano się terroryzmu, obawiano się tego, że terroryści będą polować wręcz na pilotów i ich zabijać. Faktycznie no tam stopień utajnienia personelu latającego jest dużo wyższy niż w Rosji, tak? Bo w Rosji z tych ludzi robiono bohaterów, oni sami bardzo często w media społecznościowe wrzucali wszystko jak leci. Natomiast na Zachodzie, no, w ramach tej wojny z terrorem się wszyscy nauczyli, że jednak trzeba te twarze zamazywać, że pilotów można pokazywać, owszem, ale tak, żeby nie za bardzo dało się wywnioskować, gdzie mieszkają, co robią. No, Rosjanie tego nie pilnowali przez lata, no i teraz będą za to płacić, tak?
No tak, ale wiesz, albo to będzie zrobione tak jak na zasadzie, wiesz, Mossadu, no ale tu wchodzimy już w science fiction, albo czyli jakieś polowania na tych ludzi przez ukraińskie służby SBU po latach, ale w praktyce no jedyny sposób,
żeby to będzie raczej na zasadzie. To będzie raczej na zasadzie podkopywania morale, wiesz, te rodziny będą odbierać telefony z Ukrainy z pogróżkami, wiesz, ktoś w kopercie znajdzie zdjęcie swoje, jak idzie z dzieckiem do przedszkola, czy coś w tym stylu, tak, więc raczej to będą tego typu zagrania służb specjalnych, mające podkopać morale tych pilotów, niż nie spodziewałbym się jakiejś akcji stylu Mossadu, szczerze mówiąc.
No ja też, ale oczywiście, że nie. No, ja oczywiście, wiesz, słuchaj, no może padnie kiedyś reżim, będzie, wiesz, koniec Putina, zmieni się tam jakaś władza w Rosji i Ukraina wystąpi z wnioskiem ekstradycyjnym, ale powiedzmy sobie szczerze, żadne państwo nie wyda swoich żołnierzy w tej sytuacji, no bo to... No, bardzo gorzka jest ta historia. Dobrze, idźmy dalej. I tutaj chyba najdłużej się zatrzymamy podczas naszego dzisiejszego zegara, to znaczy Donieck, Donbas. W międzyczasie, kiedy się nie słyszeliśmy, Jarku, padł Siewierodonieck. Czyli stało się to, co się spodziewałeś, a teraz powiedz, czy też skutki są takie, jakich się spodziewałeś, czyli że to nic strasznego się nie stało.
Nic się nie stało. Problemem dla Ukraińców będzie upadek dopiero Lisiczańska, bo wtedy będą musieli skrócić całą linię obrony, czyli jak mamy ten cały występ, tak? Mamy ten Łuk Dońca, tu mamy Sewierodoniec, który padł, tu był Łuk Dońca i tu jest Lisiczańsk, więc oni będą musieli skrócić po prostu całą swoją linię obrony, oprzeć ją o Słowiańsk, Kramatorsk i Konstantynówkę. I wtedy po prostu będą musieli skrócić linię obrony, natomiast cała walka o Sewierodoniec pokazała coś innego bardzo niedobrego dla Ukraińców. Pokazała mianowicie to, że tam w pewnym momencie politycy mają więcej do powiedzenia na linii frontu niż wojskowi i to jest bardzo zła sytuacja, to jest bardzo zły prognostyk dla Ukraińców, ponieważ no, Rosjanie pierwszą część kampanii z tego tytułu przegrali. Jeżeli teraz politycy ukraińscy będą wymuszać na ukraińskim sztabie generalnym na przykład obronę taką, jak wyglądała obrona Sewierodoniecka, że broniono do ostatniego momentu, a potem po prostu te dwie brygady się cofały, a politycy powiedzieli nie, to nie może z przyczyn politycznych upaść, no i efektem były ciężkie straty Ukraińców i tak ten Sewierodoniec upadł, tak? Więc tam się pojawiają już takie głosy rozgoryczonych żołnierzy ze strony ukraińskiej, że wtedy, kiedy te dwie brygady się cofnęły z Sewierodoniecka, trzeba było odpuścić Sewierodoniec, ponieważ dalsze dwa tygodnie walk nic nie dały poza ciężkimi stratami. No i przy okazji Rosjanie osiągnęli koło Białej Cerkwi na południu przełom, tak? Więc musieli tam z kolei znowu Ukraińcy cofnąć się, skrócić linię obrony. W moim odczuciu ten worek obecnie jest nie do uratowania dla Ukraińców, oni będą musieli się z niego wycofać, jeżeli będą się upierać przy obronie w tym rejonie, to albo poniosą ciężkie straty i będą musieli się wycofać, czyli będzie powtórka z Debalcewa, albo zostaną wzięci w kocioł, tak?
No tak, ale to co mówisz o tych ingerencji polityków, no to jest bardzo niepokojące, chociażby historia II wojny światowej, wiesz, i frontu wschodniego, kiedy w obu tych przypadkach kierownictwo polityczne i Niemiec i Związku Sowieckiego często właśnie wbrew logice nakazywało ani kroku w tył i efekty były chociażby takie jak pod Stalingradem, nie, że olbrzymi kocioł, do którego dostała się armia Paulusa.
Co ciekawe, jeżeli chodzi o walki, było jeszcze bardziej ironicznie na tym samym terenie, ja widzę wiele analogii między działaniami Wehrmachtu a Ukraińcami obecnie, tak? Czyli przewaga artylerii przeciwnika, uporczywe trzymanie linii obrony, bardzo sztywna obrona, tak? Ukraińcy nie stosują obrony manewrowej, oni mocno usztywnili tą linię obrony, ponoszą ciężkie straty od ognia artylerii i jeżeli nie są zdolni do działań manewrowych i tak się bronią, no to okej, bronią się tak jak potrafią. Natomiast jeżeli są zdolni do obrony manewrowej, czyli do wycofywania się, do wciągania Rosjan, do takiej obrony bardziej elastycznej, takiej w stylu natowskim, a nie robią tego z przyczyn politycznych, no to już jest niedobry prognostyk. Natomiast Sewierodoniec trzeba było odpuścić dwa tygodnie temu. I wszyscy byli zaskoczeni, że oni jednak zdecydowali się na walki o Sewierodoniec po częściowym wycofaniu z tego miasta. No i prawdopodobnie w efekcie rzucenia tam jakichś rezerw znowu Rosjanie osiągnęli na południu przełom tam w rejonie Białej Cerkwi. No i efekt jest taki, że teraz cały ten Łuk Dońca prawdopodobnie upadnie w ciągu paru tygodni. I teraz tak, czy coś to zmieni dla Ukraińców? Nie, nic. Ukraińcom będzie o tyle łatwiej, że będą mieli krótszą linię do obrony. Natomiast nie zmienia to specjalnie sytuacji, bo teraz u nas się już podnosi lament, Jezus Maria, Ukraina przegrała, bo Sewierodoniec spadł. No nie, to tak nie wygląda. Z poziomu politycznego i strategicznego Ukraina dalej wygrywa ten konflikt. Natomiast z poziomu operacyjnego dalej tak, ponieważ taktyczna porażka w Sewierodoniecku, bo to jest taktyczna porażka i to miasto nie ma takiego znaczenia, jak miało na przykład Mariupol. ta porażka nie zmienia nic z punktu widzenia operacyjnego. Gdyby Ukraińcy stracili dopiero Słowiańsk, Konstantynówkę, tą linię obrony, tak, moglibyśmy wtedy mówić o pierwszej porażce w skali operacyjnej, znaczy drugiej, bo no bo pierwszą był Chersoń, tak? Ale moglibyśmy mówić o pierwszej takiej dużej porażce, o drugiej dużej porażce operacyjnej Ukraińców. Tylko dalej nie oznaczyłoby to porażki strategicznej ani porażki politycznej. Natomiast widać obecnie, że Rosjanie stosują tą taktykę, jaką stosują, o ile starczy im amunicji żołnierzy, to jest bardzo ważne, tak? Głównie amunicji, no to będą w stanie przemielić wojska ukraińskie do przyszłego roku, tak? Że ta wojna będzie długa, Ukraina bez znaczącej porażki militarnej będzie w stanie się bronić jeszcze spokojnie rok, tak? No, znaczy może rok przez sam, ale pół roku będzie w stanie się bronić, no ale w końcu te jednostki poniosą takie straty i będą na tyle wykrwawione, że zaczną pękać pod uderzeniem rosyjskim. O ile się nie zmieni taktyka rosyjska, o ile Zachód nie dostarczy większej ilości broni do zdolnej do rażenia zaplecza rosyjskiego.
No właśnie.
No i o ile Rosjanom nie wyczerpie się amunicja, a to też wcale nie jest takie pewne.
No dobrze, to wiesz co, ja do tego co powiedziałeś mam kilka pytań. Może zacznijmy od końca. Pierwsze, no bo no cóż, no takim, jeżeli zastanawiamy się, co mogłoby odwrócić sytuację na froncie, no to oczywiście to, o czym mówią Ukraińcy, czyli broń, broń, broń i jeszcze raz broń. I powiedz mi, gdzie jest ta broń, to znaczy, czy jednak nie powinno jej być więcej, czy za bardzo się nie ślamazarzą państwa Zachodu z dostawami dla Ukraińców?
Jeżeli chodzi o armatochaubice samobieżne, to nie, bo są dostawy. Amerykanie trochę dali, Brytyjczycy trochę dali, Norwegowie czy Norwedzy, my daliśmy, Niemcy, Holendrzy, Francuzi jeszcze więcej będą dawać, Cezarów. Więc tu nie jest źle dla Ukraińców, tak? Kaliber natowski, nie dostaną amunicję natowską, ten kryzys z amunicją do działu został przynajmniej w tej części zażegnany. Natomiast chciałbym to powiedzieć tak, żeby to było wytłumaczone w prosty i logiczny sposób, bez skrótów myślowych. Jeżeli NATO walczy, to NATO dąży do pozbawienia przeciwnika określonych zdolności. Czyli NATO najpierw niszczy obronę przeciwlotniczą, niszczy sztaby, niszczy wojska radioelektroniczne, a potem rozwala logistykę. Czyli rozwala transporty amunicji, transporty paliwa, no bo jednostki na linii walki bez paliwa i bez amunicji są bezużyteczne. No jeszcze niedowodzone. I jak już NATO razi te cele, to potem pilnuje przez dłuższy czas, żeby przeciwnik nie był w stanie odtworzyć tych zdolności, czyli nie był w stanie odtworzyć zdolności do transportu amunicji, nie był w stanie odtworzyć zdolności do odpowiednio niezakłóconego dowodzenia, bo to dowodzenie zawsze jakieś będzie, ale tu chodzi o to, żeby ono nie było swobodne, tak? Żeby te sztaby musiały się co chwila przemieszczać, żeby miały problemy z łącznością. No i teraz Ukraińcy nie mają już, prawie nie mają, trochę toczek u im zostało, czyli rakiet balistycznych tam o zasięgu 120 km, balistycznych krótkiego zasięgu, SRBM. I teraz Ukraińcy nie mają możliwości dorażenia zaplecza rosyjskiego. Mogą to robić wojska specjalne, żeby była jasna sprawa. Mogą to robić bardzo epizodycznie dronami, ale znowu konflikt na Łuku Dońca pokazuje, gdzie jest granica działalności dronów. Tam, gdzie Rosjanie rozwinęli walkę radioelektroniczną, tam Bayraktary sobie nie latają, a raczej spadają, tak? Zresztą okazuje się, że Ukraina dostała ponad 50 systemów i nie widać filmików z tych systemów, tak? One po prostu są w stanie działać przy Wyspie Węży w takich rejonach, nie są w stanie działać tam, gdzie Rosjanie rozwinęli parasol obrony przeciwlotniczej, ten, którego im zabrakło w pierwszej fazie operacji. I teraz jeżeli Ukraińcy oczywiście próbują sobie jakoś radzić, czyli wysyłają na przykład samoloty w takie misje, no może nie samobójcze, ale powiedzmy bardzo wysokiego ryzyka, żeby razić cele nad Rosją, czy to byli piloci śmigłowców, którzy razili wtedy pod Białogrodem składy, czy to były drony, czy to są operatorzy wojsk specjalnych, którzy wysadzają pociągi w Rosji, którzy robią różne akcje tam dywersyjne, sabotażowe. Natomiast to nie jest tak szybkie i skuteczne jak po prostu puszczenie toczki, która walnie w magazyn amunicji. I dlatego zauważ, że obecnie to co słyszymy to tak, sztab porażony rosyjski, magazyn amunicji, pociąg, pociąg, magazyn amunicji, pociąg. To jest na tej zasadzie, gdybyśmy sobie spojrzeli na ostatnie półtora tygodnia i to jest celowe działanie Ukraińców, ponieważ najsłabszym obszarem Rosjan jest logistyka dostaw amunicji do artylerii, bo oni zużywają potwornej ilości tej amunicji. I teraz Ukraińcy mają bardzo ograniczone możliwości rażenia tego logistyki i zaopatrzenia rosyjskiego, bo rakiety toczka u im się kończą, oni mieli około 600 rakiet przed wybuchem konfliktu, oni strzelają nimi bardzo intensywnie, zostało im ich mało. Też muszą sobie jakąś rezerwę taką żelazną powiedzmy zostawić. Zostały dostarczone HIMARS-y, sztuk 4, super. No widzieliśmy część akcji na Wyspie Węży, bo ja podejrzewam, że te uderzenia, które widzieliśmy, to był efekt działań HIMARS-ów. Widzieliśmy efekt działań HIMARS-ów na Łuku Dońca, czyli widać, no, że te wyrzutnie, tam pojawia się opinia, że one po prostu strzelają, przeładowują się, i w zasadzie non-stop prowadzą ogień, tak? no bo to jest w tej chwili najskuteczniejszy środek rażenia dostępny Ukraińcom. I tutaj chciałbym bardzo pozdrowić. Ale tu bym bardzo chciał pozdrowić wszystkie rosyjskie trolle, ponieważ Rosjanie przez lata twierdzili, nie, że będą zagłuszone te GMLRS-y, te rakiety, że oni mają środki zakłóceń. No i te środki zakłóceń rosyjskie tak działają, że cała salwa spada na rosyjski sztab na przykład, czyli nie działa w ogóle.
No Jarku, ale cztery, bardzo... przepraszam, ja ci wydysuję, ale cztery? No cztery to wiesz, no 40 może by zrobiło różnicę, nie?
Czekaj, cztery, każdy przenosi 6 rakiet. 6 razy 4 to jest 24, tak? Jeżeli sobie policzysz, że taka wyrzutnia może wykonać, nie wiem, 4 zadania ogniowe w ciągu doby, czy tam nawet 5, no to wiesz, no to już mówimy o mniej więcej 120 odpalonych rakietach, tak? Albo 125. Mhm. No to już mówimy, to możemy tutaj powiedzieć, że mówimy tutaj przynajmniej o 10 ważnych celach porażonych, tak? Jeżeli to są rakiety faktycznie na tyle skuteczne i precyzyjne. Natomiast tu problem jest nie tyle, znaczy w ilości wyrzutni oczywiście, no Ukraińcy powinni mieć ich mniej więcej 4 razy tyle, żeby to był jakiś większy efekt, a najlepiej 5-6 razy tyle. Natomiast to, czego im brakuje, to im brakuje długich rąk, czyli wyrzutni ATACMS, rakiet ATACMS, czyli rakiet balistyczny krótkiego zasięgu do 150 km, które zastąpiłyby te toczki U i którymi mogliby razić składy, które są w pewnym oddaleniu od linii frontu, bo tego im brakuje.
Ale złożyli zamówienie na to?
No na liście życzeń to się pojawiało, natomiast Amerykanie z przyczyn politycznych nie dostarczyli, tak?
No dobrze, ale teraz tak, a powiedz mi tak, gdybyś mógł powiedzieć osobie, która tak jak ja ogląda sobie, wiesz to, i teraz tak, mówisz, że HIMARSy 4 razy to jest całkiem sporo, oglądamy nasze kraby w akcji, wiemy, że są te Panzerhaubice 2000, teraz Holendrzy i Niemcy ogłosili, że jeszcze więcej ich dostarczą, no więc wiesz, wydaje się taki obraz medialny jest taki, że tego jest tam sporo, a tymczasem, tak jak przed chwilą powiedziałeś, Rosjanie jednak powoli, z mozołem, kolejne te miejscowości zajmują, padł Siewierodoniec, podchodzą pod Lisiaczańsk. No to co się dzieje w takim razie? Czy my żyjemy w jakiejś...
rosyjska. Nie, tu nie ma Matrixa. Znaczy tak, to trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że to, co obecnie ma miejsce na łuku Dońca Siewierskiego, to jest taki gambit Ukraińców. Oni poświęcają brygady, które tam walczą, po to, żeby korpus rezerwowy i brygady formowane od zera miały czas się wyszkolić. Czyli na razie nie mam informacji, jakoby Ukraińcy rzucali poszczególne komponenty do walki, tylko oni czekają, żeby całe brygady były gotowe. Jeżeli te brygady nauczą się prowadzić obronę manewrową, jeżeli te brygady będą zdolne do działań manewrowych, bo wcześniej Ukraińcy tego nie ćwiczyli przed wojną, więc jeżeli te brygady będą zdolne do tego typu działań, no to na pewno będzie to duży pożytek dla Ukraińców, tak? I to zdecydowanie usprawni ich obronę. Natomiast cała taktyka Rosjan opiera się na tym, że taktyka w tym momencie to już jest sztuka operacyjna tak naprawdę, że jeżeli Ukraina i Rosja ponoszą straty rzędem 1:1, albo nie wiem, nawet Ukraińcy 1,5, znaczy Rosjanie 1,5 względem 1 ukraińskich, to i tak Rosja wygrywa. Tak na polu walki, ponieważ Rosja ma większe możliwości uzupełnień jednak niż Ukraina, mimo że dla Ukrainy pracuje cały Zachód może dostarczać uzbrojenie, ludzi, no ale jednak te zdolności otworzeniowe są jakie są na razie. I żeby Ukraina zdecydowanie wygrywała, no to musi ponosić straty rzędu 1:4, 1:5, czyli na 4-5 zabitych Rosjan przypada jeden Ukrainiec. Takie straty były w pierwszych 2 miesiącach konfliktu. I wtedy Ukraińcy zdecydowanie wygrywają militarnie. Natomiast to jest taktyka, która jest rosyjska, właśnie sztuka operacyjna, która jest nastawiona na, wiesz, stopniowe osłabianie armii ukraińskiej, tak jak fale na wybrzeżu morza walą w ten brzeg, walą i one w końcu go podmywają i on się osuwa i cofa, tak samo działają Rosjanie, te fale walą, one się rozmywają, ale one podmywają brzeg, który się osuwa i znowu walą, te fale walą, znowu się osuwa kawałek klifu, tak, albo jest zabrany kawałek wybrzeża. I ta taktyka działa tak samo, czyli Rosjanie wiedzą, że tracą ludzi, wiedzą, że tracą sprzęt, no ale oni wyliczyli sobie, że jeżeli nic się drastycznego nie zmieni Ukraińców, no to oni będą w stanie na tyle osłabić armię ukraińską na koniec roku, no że ona może stracić pewne zdolności, tak? Ale to jest taktyka, która potrzebuje jeszcze pół roku, żeby sztuka operacyjna, która potrzebuje jeszcze przynajmniej pół roku, żeby zaczęła być skuteczna. Ukraińcy mogą się przed tym bronić. Mogą pozyskać wyrzutnie ATACMS, mogą pozyskać więcej HIMARSów, mogą zacząć naprawdę skutecznie rozwalać rosyjską logistykę na zapleczu. Może się okazać, że faktycznie te brygady korpusu rezerwowego, te szacunkowo 35 batalionów zostanie wyszkolonych na tyle, że one będą zdolne do innych działań. Tak? Może gdzieś nastąpi ofensywa ukraińska, która, moim zdaniem jednak ona się, widmo tej ofensywy się oddala, tak? Ponieważ te siły, które miały być użyte w tej ofensywie, one zostały rzucone na łuk Dońca.
Nawet o to nie będę pytał.
No tak, więc to, znaczy wiesz, no też oni, Ukraińcy mieli całkiem spore siły zachomikowane, ale finalnie musieli rzucić je na łuk Dońca Sywierskiego, no i te siły, no, znaczy ich nie ma o tyle, że one już są po prostu w walce, tak?
Tak. No dobrze, to wiesz, trochę to jest jakieś takie pesymistyczne, niestety, ale no taka jest sytuacja, zobaczymy, co się...
Tu znowu trzeba odróżnić. O tym, czy ktoś wygrał konflikt, czy przegrał, decyduje poziom polityczny i strategiczny. Mhm. Są przykłady państw, które przegrały militarnie z Kretesem. Patrz na przykład Egipt w wojnie Jom Kippur 1973. Militarnie zostali przez Żydów rozjechani, kompletnie. Natomiast na skutek rokowań pokojowych z Camp David oni wygrali politycznie ten konflikt. Izrael opuścił Półwysep Synaj, tak? To jest przykład, świetny przykład kraju, który kompletnie przegrał militarnie, a wygrał politycznie. Są też kraje, które osiągnęły pad, a potem kompletnie przegrały na polu rokowań pokojowych. Popatrz, Serbia, 99 rok, operacja Allied Forces w Kosowie. Do momentu zakończenia rokowań z Rambouillet, no to był pad dla Serbów, ponieważ straty ponieśli nieduże w tych nalotach, wypędzili Albańczyków, no i wyglądało na to, że te terytorium Kosowa zostanie pod jurysdykcją serbską, i to wyglądało, że to będzie taki korzystny pad na polu militarnym dla Serbów, który przełoży się na pad na poziomie politycznym. Natomiast na skutek rokowań z Rambouillet, no i tego, że NATO błyskawicznie weszło na teren Kosowa, no to okazuje się, że Serbowie kompletnie ten konflikt przegrali politycznie, tak? Mimo że militarnie tam był pad. Owszem, państwo było zniszczone, no infrastruktura cywilna, ale militarnie nie przegrali. Więc są takie przykłady i ja mówię to po to, żeby mieć świadomość, że zwycięstwo polityczne niekoniecznie musi iść w parze ze zwycięstwem militarnym, chociaż najczęściej idzie, a z kolei zwycięstwo militarne niekoniecznie jest od razu powiązane ze zwycięstwem na polu strategicznym i politycznym. Trzeba mieć tego świadomość po prostu. Historia zna wiele przypadków, gdzie to się rozjeżdża.
Dobrze, okej. Ja oczywiście wiele takich przypadków jest, ale chyba w 2-3 dni temu była taka informacja, że Rosjanie szykują się do tego, że w momencie, kiedy osiągną, wiesz, na tym łuku Dońca pewną linię, którą sobie tam wyznaczyli, natychmiast ogłoszą włączenie tego całego obwodu ługańskiego i donieckiego, być może w ogóle do Federacji Rosyjskiej. Albo, no nie wiem, może powiększenie tych dwóch bantustanów, o których tak zawsze mówisz, no to wtedy co? No to wtedy realna strata będzie tego terytorium.
Ale ono już jest stracone dla Ukraińców. Nie mają sił, żeby go odbić. Ono jest pod okupacją rosyjską, jest zrujnowane, tak? Ludzie uciekli albo zostali ewakuowani, przemysł został zniszczony. Tam została ziemia spalona. Jak popatrzysz na zdjęcia Sewierodoniecka czy Popasnej, no to w zasadzie to wygląda jak Bydgoszcz po zdobyciu przez ten. Więc to tak, znaczy może nie Bydgoszcz, no ale wiesz, Warszawa w 1939 roku, tak?
No to, a wiesz co, ale no dobrze, ale powiedz mi, to nie wierzysz w takie możliwe rozwiązanie tej wojny, że chociaż do linii 24 lutego 2022 roku Ukraina wypchnie Rosjan, to jest już teraz na tym etapie science fiction?
To jest bardzo ciężkie pytanie, ponieważ Ukraińcy naprawdę musieliby pozyskać pewne zdolności, takie jak ma NATO, głównie na polu lotniczym i rakietowym, żeby być w stanie coś takiego zrobić. Natomiast ja absolutnie nie wierzę, że Ukraińcy odzyskają Krym. Nie wierzę w to kompletnie. Nie wierzę też w to, że odzyskają to, co stracili przed 24 lutego. Natomiast to, co stracili po 24 lutym, wydaje mi się, że mogą być w stanie odzyskać chersońskie. Chersońskie być może będą w stanie z powrotem dojść do Morza Azowskiego, ale to wymagałoby naprawdę sprawnej operacji ofensywnej, to musiałoby się okazać, że te nowo formowane brygady ukraińskie są naprawdę dobrej jakości, zdolne do działań manewrowych, a nie do obrony właściwie takiej usztywnionej mocno, powiedzmy. Więc tutaj nie jestem optymistą, jeżeli chodzi o możliwości Ukraińców odzyskania tego terenu.
Dobrze. Dwa pytania o technikalia, których jesteś prawdziwym mistrzem. Pierwsze, kraby. Coraz więcej filmików też wrzucasz, komentujesz. Ja to obserwuję na Twitterze. Powiedz mi, co pewnego wiemy o tym, jak nasze kraby się sprawują na froncie. Popraw mnie, czy moje informacje są aktualne, że to jest 18 sztuk?
No tak, tak. No.
Dobra.
Są sobie kraby, sobie działają na łuku Dońca Sywierskiego. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest jeden z dwóch najlepszych rodzajów środków rażenia, które mają Ukraińcy artyleryjskich. Mają pancerhaubice 2000, która jest prawdopodobnie dalej top 1, ale zaraz zatem możemy postawić naszego Kraba, który jest bardzo mobilny, ma świetny system kierowania ogniem, jest bardzo, bardzo dobrą armatochaubicą samobieżną. Kraby to są takie, powiedziałbym, że to są jedne z lepszych armatochaubic samobieżnych na świecie, natomiast dla Ukraińców jest to drugi najlepszy dostępny rodzaj armatochaubicy samobieżnej. No i przede wszystkim no Niemcy mają trochę węża w kieszeni, tak? A tu 8, tu 9, od nas od razu dostali dużo. Dostają szkolenie, dostają części zamienne, wyposażenie, jeżeli coś się Ukraińcom zepsuje, to bardzo szybko idzie dostawa od nas, żeby to naprawić, tak? Więc tutaj myślę, że dla Ukraińców te kraby są cenne w dwójnasób, ponieważ no, możliwości odtworzenia tych krabów, nawet gdyby jakieś zostały porażone, na razie nie mamy takiej informacji, żeby było jasne, są dużo większe z zapasów polskich, z magazynów polskich przy współpracy z polskim przemysłem, niż opierając się na przykład o Francuzów czy o Niemców, tak? Natomiast kraby, super broń, naprawdę jedna z najlepszych na świecie, naprawdę bardzo, bardzo dobre i cieszę się, że robią to, co robią, naprawdę, tak, bo do tego zostały stworzone tak.
No dobrze, ja miałem przyjemność zobaczyć krabę od środka, przejechać się nim, możecie Państwo zobaczyć odcinek na naszym kanale, że się robi to wrażenie niesamowite i też cieszę się, że kraby...
A gdyby nie beton Ozamonu, to krab byłby jeszcze lepszy, ponieważ są opracowane plany, projekty z automatem ładowania pełnym, bo teraz wiesz, z tego magazynu w niszy wieży, no to trzeba ten pocisk ręcznie na karetkę dosyłacza przesunąć, nie? I tam się traci sekundy. Tak. A były plany, żeby to było w pełni zautomatyzowane, były jeszcze inne, no ale gestorzy nie byli zainteresowani, tak? Bo projekty są, nie? To można bardzo, relatywnie prosto wprowadzić, ale znaczy prosto, to trzeba po prostu wyprodukować nowy system wieżowy, trochę zmodernizowany, ale plany były, tak? Więc to jest bardzo rozwojowa broń, bardzo potężna i cieszę się, że Wojsko Polskie kupuje kraby, naprawdę.
No, a my produkujemy, więc Polak potrafi. Oczywiście tam nie wszystko jest polskie w tym, też dodajmy, żeby tutaj zaraz nas internauci nie prostowali, ale Huta Stalowa Wola
trzeba
robi...
Trzeba przyznać, że system wieżowy jest w zasadzie w 100% spolonizowany, bo tylko pewne elementy, surowce importujemy z Francji, od kówki Luft, od Nextera francuskiego, natomiast Brytyjczycy stracili możliwości produkcyjne na naszą rzecz, tak? I u nas w ogóle ta dokumentacja była niekompletna, część jej była już przestarzała, nasi odtwarzali dokumentację techniczną i technologiczną. I efekt jest taki, że naprawdę można powiedzieć, że system wieżowy Kraba to jest polski system. To już ciężko mówić, że to jest, że owszem, pierwociny to jest licencja AS-90 brytyjskiego, natomiast tam była tak gigantyczna praca polskich inżynierów z Huty Stalowa Wola, że możemy mówić, że to jest już polski system wieżowy, produkowany w zasadzie w całości w Polsce. Natomiast kadłub, no to jest licencyjny kadłub koreańskiego K9 i znowu on jest w całości składany w Polsce, ale no powerpack jest importu i zawieszenie jeszcze, tak?
Będziemy na pewno usprawniać, drodzy Państwo, ten sprzęt. Rzeczywiście kraby są super. Jedno jeszcze pytanie, bo to już było jakiś czas temu, ale nie słyszeliśmy się od tego czasu. Wspominałeś o tych sabotażach. Pierwsza sprawa to oczywiście działają i po raz pierwszy Ukraińcy przyznali, że jednostki specjalne SBU na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale druga rzecz to wszyscy oglądaliśmy ten spektakularny atak na magazyn paliwowy rosyjski wykonany, uwaga, przez drona kamikadze. No zabrzmiało to naprawdę niesamowicie. Czy możesz powiedzieć, cóż to jest ten dron kamikadze?
To jest raczej pytanie do Marcina Niedbały albo Dawida Kamizeli. Z tego co kojarzę, Ukraińcy mają właśnie takie większe drony, które faktycznie mogą być używane do misji samobójczych, ale tutaj wolałbym, żeby o tym opowiedział któryś z kolegów, który na tym się zna, bo ja nie chcę po prostu czegoś tutaj pokręcić. Ukraińcy mają taką broń, ona jest chyba ich własnego projektu w ogóle, ale jeżeli chodzi o działanie, skuteczność, odsyłam do kolegów.
Nie, ale chodzi mi po prostu o filozofię. Rozumiem, że to jest po prostu dron, który się wypełnia materiałami wybuchowymi i w momencie, kiedy on uderza w cel, to następuje eksplozja, tak?
Znaczy on ma jakąś relatywnie niedużą głowicę, bo tam nie może być duża, tak? Bo to musi dolecieć i musi być relatywnie nieduże i lekkie. Zapewne jest tam jakiś system albo naprowadzania, samonaprowadzania, albo wskazywania celu i zapewne ten dron wystarczy, żeby porazić, nie wiem, zbiornik paliwa, zbiornik gazu, tego typu cele, tak?
No dobrze, Jarku, to proponuję, żeśmy się przesunęli w takim razie z tego łuku Dońca, gdzie dzieje się najwięcej i jest ta olbrzymie starcie rosyjsko-ukraińskie, dalej w stronę południa. Zacznijmy może ten teren Mariupol, Melitpol, ten pas, który jest, wybili sobie Rosjanie. Coraz więcej informacji o tym, że tam działa partyzantka ukraińska. Między innymi są plakaty, nie wiem czy widziałeś, że zakrada się z tyłu Ukrainiec z maczetą i obcina głowę facetowi z literą Z na głowie i to jest rozlepiane tam. Powiedz, czy coś wiadomo więcej na ten temat? To jest zorganizowana akcja, czy jakieś oddolne struktury konspiracyjne tam się...
Nie, oczywiście, że tam rzeczywiście, że tam są działania partyzanckie wspierane przez SBU. No i tak jak ostatnio rozmawialiśmy, ja kibicuję tutaj Ukraińcom, bo tak kolejni członkowie tej administracji okupacyjnej w Chersoniu, no to mają ciężkie życie, tak? A to jednemu lodówka wybuchnie, a to mikrofala, a to piekarnik, a to komuś auto z mostu spadnie, no ciężki jest los kolaboranta, tak? Więc tutaj, ale tutaj SBU akurat robi dobrą robotę, no bo za wszelką cenę oni starają się nie dopuścić do konstytuowania się struktur okupacyjnych na tym terenie, tak? Więc, więc no, całkiem możliwe, że to akurat ma dużo, dużo sensu to, co robią.
Mm-hmm. Tak przy okazji jest jakiś taki projekt inżynierii społecznej, który przypomina jakieś takie sowieckie wręcz metody, jakieś podręczniki antyukraińskie z jakąś taką hardkorową wykładnią rosyjskich dziejów, w szkołach jakaś presja rosyjska, jacyś nauczyciele przyjeżdżają z Rosji. Powiedz mi, czy to myślisz, że osiągnie jakiś skutek, czy raczej odwrotnie od zamierzonego?
Żeby to osiągnęło skutek, to musi minąć pokolenie albo dwa. Więc długofalowo tak, taka tego typu tempa propaganda prędzej czy później jest skuteczna, natomiast krótkofalowo nie.
Dobrze.
Krótkofalowo u tej ludności dominuje optyka przeżyć, tak? To jest optyka nie walczyć za tego czy za tego, tylko przeżyć, po prostu przeżyć, nie dać się zabić. I tak funkcjonuje większość cywili na terenach, na których toczą się walki albo gdzie przewalają się wojska, po prostu przeżyć. Oczywiście część będzie nastawiona patriotycznie, część będzie chciała walczyć, część z przyczyn oportunistycznych albo strachu będzie wspierać okupantów. Zawsze tak było.
Tak.
Natomiast celem większości będzie po prostu przeżyć.
Tak, tak. Ale wiesz co, to ciekawe, bo masz takie spostrzeżenia, które ja mam dotyczące i w ogóle to jest w ogóle historiografia doszła do tego wniosku na przykładzie też chociażby II wojny światowej. To znaczy, wiesz, można narrację pisać z perspektywy bohaterów, można z perspektywy zdrajców, ale co ciekawe, badania takie historyczno-socjologiczne pokazują, że bohaterów jest tam 3%, zdrajców i świń też mniej więcej tyle, a 94% po prostu chce przeżyć tą wojnę. I ani nie idzie do konspiracji, do Armii Krajowej, ani też tych Żydów, wiesz, tam nie wydaje, ani nie współpracuje z Gestapo, po prostu tak to jest. Nie? I to jest ciekawe, że patrzymy bardzo przez pryzmat na pewne wydarzenia historyczne, przez pryzmat pewnych fenomenów, które są jednak na marginesie, a nie tego głównego nurtu. Dobrze, powiedz mi jeszcze taka historia. Był taki moment, mniej więcej jakiś tydzień temu, kiedy było bardzo głośno o tym, że już zaraz za chwileczkę Cherson zostanie zajęty przez wojsko ukraińskie. Ukraińcy pokazali filmy, gdzie tam, wiesz, zbliżają się już do przedmieści Chersonia, we are coming back, widać było budynki Chersonia i co? I nagle to wszystko się ucięło. Powiedz, co się dzieje pod tym miastem?
Pierwsza opcja jest taka, że to było od początku... To były od początku jakieś działania, powiedzmy, pozorujące, działania mylące Ukraińców, które miały, powiedzmy, w jakiś sposób miały po prostu przekonać Rosjan, żeby zgrupowali tam większe siły, no albo po prostu ta ofensywa ukraińska zapowiadana nie idzie. Mhm. Delikatniej rzecz ujmując, tak.
No dobrze, kochany, to proponuję teraz przejść do Wyspy Węży, które już zasygnalizowałeś. Ja już byłem przekonany, że nie będziemy wracali do tego tematu. Kiedyś pół odcinka o tym zrobiliśmy, nie wiem czy pamiętasz. Skrawek terytorium na Morzu Czarnym, wydawało mi się, że już tam nic nie zostało po tych bojach, atakach, a znowu Wyspa Węży trafiła, no może nie na pierwsze strony gazet, ale zrobiło się głośno. Co tam się stało?
Znaczy znowu mieli, że tym razem Ukraińcy po prostu razili cele rosyjskie z wykorzystaniem HIMARS-ów, czyli Bayraktar latał sobie w dużym oddaleniu, bardzo dużym oddaleniu, wskazywał cele, chociaż z grubsza. No i Ukraińcy po prostu HIMARS-ami zaatakowali, zdmuchnęli obronę przeciwlotniczą Wyspy Węży. Tu trzeba powiedzieć wprost, że zdmuchnęli. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Ukraińcy mają rozpoznanie satelitarne mniej więcej 8 razy lepsze niż Rosjanie, ponieważ Rosjanie mają mniej więcej 5 satelitów obrazowania, satelitów w ogóle do obrazowania i żadnego radarowego z tego co pamiętam, bo ten, który wyniesie na orbitę, to im się spektakularnie rozwalił. O ile mi pamięć nie myli, to musiałbym sprawdzić. Natomiast na rzecz Ukraińców pracuje chyba większość cywilnych zachodnich firm, które mają własne satelity. I teraz te satelity mają i rozpoznanie obrazowego i radarowego. Jeżeli to są radarowego, to one widzą przez chmury. I tam rozdzielczość po obróbce to jest poniżej metra, tak? To jest tak 20 parę centymetrów nawet jak po obróbce zdjęcia radarowego. Czyli jesteś w stanie spokojnie odróżnić, jaki typ sprzętu gdzie stoi. I w tym momencie, jeżeli Ukraińcy mają te dane i mają w miarę szybką ich obróbkę, no to oni są w stanie te cele dla GMLRS-ów, czyli dla tych HIMARS-ów, czyli rakiet GMLRS, określić na podstawie zdjęć satelitarnych. Ja podejrzewam, że oni są w stanie max godziny zaplanować misję i tylko potem Bayraktar obserwuje, czyli na pewno walnęli w to, co mieli walnąć. Tak? Więc to jest mistrzostwo świata, bo i teraz tak, Rosjanie też nie są głupi, tak? Rosjanie oczywiście te zestawy obrony przeciwlotniczej rotują, oni je przemieszczają z jednego końca wyspy na drugi, z jednego i tam wykopali, no tam wyspa jest skalista, no ale przygotowali szereg ukryć, tak żeby i te zestawy kilka razy na dobę rotują, czyli rano stoi tu, po południu tam, a jeszcze po południu gdzieś indziej, tak? To chodzi o to, żeby właśnie nie było takiej możliwości, no ale jeżeli ktoś ten kill chain, czyli to całe okienko ma takie króciutkie, no to jest w stanie po prostu bardzo, bardzo sprawnie znaleźć cel i uderzyć w niego.
No tak, ale to wiesz, to też rozumiem, że to, że jak powiedziałeś, kilkakrotna jest przewaga w satelitach i szybkości informacji po stronie ukraińskiej, to nie jest wynik super przemysłu satelitarno-kosmicznego Ukrainy, tylko rozumiem, że to koledzy, przyjaciele Amerykanie z za wielkiej wody dostarczają te...
Znaczy, najlepsze jest to, że to są firmy cywilne. To są firmy cywilne, które mają na przykład, nie wiem, 12 satelitów obrazowania radarowego. I ten czas akwizycji, czyli przelotu nad danym terenem globu, na przykład jak ktoś zapłaci, to mogą być 4 godziny. Mistrzostwo świata. Są jeszcze satelity obrazowania optycznego. Obróbka z nich danych raczej będzie trochę wolniejsza, tak? Ale pewne rzeczy w przypadku satelity obrazowania radarowego są zautomatyzowane już. No i w tym momencie, wiesz, Rosjanie mają dwie alternatywy. Albo co godzinę przestawiają te wyrzutnie, albo co dwie, albo tego nie robią, a potem nagle spadają na nich GMLRS-y. Na razie ratowało ich to, że albo Ukraińcy musieliby poświęcić bardzo drogie toczki U, znaczy drogocenne dla nich, czego nie robili. No a tutaj, jeżeli gdzieś było godne miejsce, żeby przetestować HIMARS-y, to właśnie tam. To zdecydowanie.
Jarku, a powiedz mi jeszcze, przepraszam, że zapytam cię o to, dlaczego ty używasz zamiennie słowa HIMARS i zamiennie słowa GMLRS?
To... GMLRS to są rakiety, to jest rodzaj środka rażenia, czyli rakiet. To są te rakiety kierowane GPS-em. W dużym uproszczeniu, bardzo celne. Natomiast HIMARS no to jest wyrzutnia, to jest M142 wyrzutnia, z kolei wyrzutnia MLRS to jest M227 wyrzutnia na podwoziu gąsienicowym, jej następcą jest HIMARS, czyli wyrzutnia M142 na podwoziu kołowym i MLRS przenosił 12 rakiet, a HIMARS przenosi 6 rakiet. I te rakiety to kiedyś to były rakiety M26, czyli te kasetowe zrzucały bombki, a sub amunicję, a potem zostały to rakiety GMLRS, ale żeby jeszcze zakręcić, to te same wyrzutnie mogą odpalać rakiety ATACMS, czyli za rakiety te balistyczne krótkiego zasięgu, 150 km, do 150 znaczy się. Więc to tak trochę żeby zamotać, tak?
Jak mówi młodzież, zniszczyłeś system teraz. Nie wiem, czy czytasz czasami komentarze pod naszymi rozmowami, ale bardzo...
Ja mam już cały folder z memami o nas, naprawdę.
Musisz mi pokazać. Może niedługo, nie zdradzamy Państwu na razie, nic więcej będzie okazja, ale tak. Nie wiem, jak czytasz te komentarze, to pierwsze najczęściej, skąd Wolski to wszystko wie? To jest jeden, a drugi, jak Wolski może to wszystko zapamiętać? I ja mam taką teorię, ale może powiedz mi, a może ty masz, bo my tego nie widzimy, komputer oblepiony żółtymi karteczkami, gdzie są te wszystkie dane?
Nie, akurat jeżeli chodzi o czołgi, jeżeli chodzi o artylerię, to te dane mam w głowie. Natomiast jeżeli chodzi o inne dane, no to muszę uważać, żeby nie zrobić byków. Na przykład w ostatniej naszej rozmowie zrobiłem strasznego byka, jeżeli chodzi o system mobilizacji w Polsce, tak? No bo to nie wojewoda kieruje do nakazów, tylko to kierują szczebel niżej, czyli burmistrzowie i tak dalej, tak? To powołanie jest do innego wieku, więc tu mi się na przykład zdarzyły błędy, no bo jeżeli mówię z głowy, a nie sprawdzam w obszarach, poza którymi, no nie wiem, można powiedzieć, że się na tym znam, no to mi się zdarzają błędy. błędy, tak? Ludzką rzeczą jest mylić się, natomiast dobrze potem jest po prostu się przyznawać do błędów i powiedzieć tak, sorry, pomyliłem się, zagalopowałem się, bo wyszedłem poza obszar, na którym się znam, tak?
Tak, ale to mi bardzo mi to zaimponowało, wiesz, co, że tak napisałeś na Twitterze właśnie, bo to nie jest żaden wstyd, tak, ale też ja muszę... Tak, ale ja muszę też wyjaśnić tym wszystkim, którzy na przykład dostrzegają, że gdzieś kiedyś jakaś cyferka się przestawi w naszych rozmowach. Coś innego jest pisanie na spokojnie tekstu naukowego, prawda, gdzie wszystko się można sprawdzić. Coś innego jest YouTube, rozmowa godzinna, która jest bardzo dynamiczna. My wymieniamy się pytanie, odpowiedź i po prostu to jest jasne, że czasami można popełnić jakieś przejęzyczenie czy jakąś pomyłkę. To się oczywiście wszystkim zdarza, ale mój wielki szacun dla ciebie za to, że po prostu masz tyle w tym komputerze tutaj tych wszystkich danych napisanych.
Znaczy wiesz, to jest jeszcze kwestia mentalności, ponieważ u nas w Polsce dominuje ta taka wschodnia kultura honoru. Taka trochę jak w Rosji, to jest taki naleciało i z Rosji, że przyznanie się, że ja się myliłem, no matko boska, minus 50 do szacunku, to ludzie będą uważali, że jestem słaby, że ja nie jestem ekspertem, że się mylę, tak? Bo się gdzieś pomyliłem, ja się do tego przyznałem. Natomiast ja wychodzę raczej z takiego założenia bardziej anglosaskiego, bardziej zachodniego, że porażka albo błąd jest częścią, jest pewnym etapem procesu. Czyli... Czas z niej wyciągnąć wnioski, trzeba tą porażkę znaleźć, zaakceptować, wyciągnąć z niej wnioski, nie robić tego więcej i iść dalej, tak? Więc ja po prostu nie patrzę na przyznanie się do błędu jako na ujmę na honorze, tylko patrzę, okej, myliłem się, fajnie, dziękuję, że pan mi na to wskazał, że ja się myliłem, zapamiętam, więcej tak nie zrobię, albo więcej nie popełnię tego błędu, tak? Tak. To po prostu fajnie czasami wyjść z tych okowów mentalnych, tego zaboru, tej kongresówki, tak? I jeszcze tego zaboru rosyjskiego i po prostu patrzeć na to w sposób taki, że no zdarzyła się porażka, myliłem się, no dobra, myliłem się, wszyscy się kiedyś mylą.
Tak? Oczywiście, ale wielki szacun za to, że to zrobiłeś, a po drugie, że za te wszystkie rzeczy, które wiesz, pamiętasz, a teraz skoro już wyszedłeś z czołgami, króciuteńkie pytanie, bo to jest twoja specjalność. Przekazała Polska według tych oficjalnych danych 236 czołgów T-72 Ukrainie, a ptaszki ćwierkają i wiewiórki szepczą, że mają też czołgi twarde zostać przekazane Ukrainie. Czy coś wiesz na ten temat?
Myślę, że do czasu, dopóki nie dostaniemy jakichś czołgów z landlizu amerykańskiego, to twarde nie zostaną przekazane. Bo już daliśmy Ukraińcom 1/3 naszych maszyn i żebyśmy dali cokolwiek jeszcze, to naprawdę musimy od Amerykanów dostać inne maszyny. Kto wie, może coś takiego się wydarzy, może coś będzie ogłoszone na święto Wojska Polskiego. Zobaczymy.
Czyli 15 sierpnia.
Tak, no jeżeli Amerykanie planują jakieś dostawy dla Polski, jeżeli jakieś dostawy będą miały miejsce dla Polski, no to wtedy możemy dać inne maszyny Ukrainie, ale w tej chwili trzeba pamiętać o tym, że my daliśmy Ukraińcom 1/3 naszych czołgów. To jest ogromna liczba. I nie możemy dać jeszcze więcej maszyn, bo my daliśmy już, nawet daliśmy więcej niż mogliśmy dać, tak szczerze mówiąc, tak z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, bezpieczeństwa procesu mobilizacji, daliśmy absolutnie wszystko, co mogliśmy dać. Trochę a konto tego, że sojusznicy nam to jakoś zrekompensują, albo się z nimi w sposób cywilizowany dogadamy i teraz czekamy, aż sojusznicy nam te czołgi dadzą, bo mogą dać na dwa sposoby. Mogą się pojawić jednostki na ćwiczenia, na długoletnią obecność rotacyjną i to będą jednostki brytyjskie, na przykład to są już zdjęcia Challengerów w Gdańsku, w porcie, czy były 2 tygodnie temu, no ale jest prośba, żeby było cichosza, no to jest cichosza, tak? Tam jest. Powiedzmy widać te zdjęcia, bo to było wyładowywane, natomiast... możemy też dostać, to jest najbardziej pożądane czołgi dla Wojska Polskiego. Tylko że do tych czołgów musimy zbudować całe zaplecze, czyli logistykę, warsztaty remontowe. To nie jest takie hop-siup, to nie jest tak jak kupno auta w salonie albo używanego auta gdzieś, tak? Że kupujemy, bierzemy kluczyki, no dobra, ktoś wymieni olej, filtry, rozrządy. Jak ktoś kupuje używane auto i nie zmienia rozrządu, to gratuluję. Tylko pytajcie, rozrząd z pompą wody. I wtedy jest...
Czyli na samochodach też się znasz.
Nie, absolutnie, ale mam kolegę, który jest po prostu papieżem waga, Volkswagen Audi Group, jest super mechanikiem, pozdrawiam, na pewno nas nie ogląda, ale i tak go pozdrawiam, gdyby oglądał, ale gościu jest po prostu bogiem, jeżeli chodzi o mechanikę i tak wiesz, czasami rozmawiając z nimi, obserwując, to na szeregu, wiesz, ja miałem w życiu po kolei Polo, Bore, Audi A4 B6, Audi A6 C5, super i miałem chyba z 8 służbówek i każdym służbowym zrobiłem minimum 60 tysięcy kilometrów za kółkiem, minimum. Prywatnymi no to głównie żona jeździ, więc wiesz, przemiał tych art miałem bardzo duży I to widzę stały regres. Te auta wyglądają coraz ładniej, są coraz gorsze mechanicznie, a drugie, no lubię te kwestie mechaniczne związane, wiesz, z motoryzacją, z samochodami. Nie jestem samochodziarzem, nie jestem jakimś petrolheadem, wiesz, nie jestem fanem, maniakiem sportów motorowych, ale lubię auta, lubię czasami widzieć, jak to działa. Tak?
Jarek, petrolheadem?
No tak się mówi, że ci, co mają, wiesz, benzynogłowi, tak, tłumacząc na polski, tak, nie, okay. Czyli wiesz, ci, co mają, wiesz, benzynę we krwi i auta, wyścigi, sporty, no, wiesz, dobrze. Jakieś street racingi, tego typu rzeczy, nie moje hobby, ale szanuję, coś fajnego, tak, gdyby okay. Nie czołgi, to pewnie bym się w to kręcił.
O, no dobrze, ja tylko mówię jeszcze o coraz gorszej mechanice, no chyba problemem współczesnej motoryzacji jest przeładowanie elektroniką, ale to jest w ogóle temat na osobny nie, program.
Jest downsizing, nie, no bo jeżeli kiedyś, wiesz, z 3-litrowego silnika wyciągałeś 100 koni, a teraz wyciąga 100 koni silnika, który ma 900 cm sześciennych. No to nie ma prawa chodzić długo i bezawaryjnie.
Tak, dobrze. A tak powiedz, jak już jesteśmy przy samochodach, to czym teraz jeździsz, jeżeli to nie jest tajemnica?
A to zostawię dla siebie.
Dobra, okej, okay. No to ciekawe. Dobrze, Jarku, proponuję, żebyśmy zostawili już teraz, zakończyli zegar, bo zrobiliśmy pełny obrót prawie wskazówek po tarczy jaką jest Ukraina. Bardzo dużo dzieje się na wokół Ukrainy. Mamy jeszcze chwilę, więc zadam ci kilka pytań. Pierwsze, Polska. Bardzo zaintrygowała mnie wymiana twoja z tweetów z Konradem Muzyką, który napisał, że dzięki tym wielkim stratom sprzętowym, jakie Ukraina, przepraszam, jakie Rosja ponosi, mamy 10 plus, jeżeli chodzi o możliwość, 10 lat minimum, jeżeli chodzi o możliwość starcia zbrojnego z Rosją. Podzielasz to, że mamy 10 lat spokoju, które nam Ukraina kupiła?
Tak, powiem to, żeby to wybrzmiało głośno i wyraźnie. Rosjanie w ciągu najbliższych minimum 5 lat, minimum, nie będą w stanie przeprowadzić pełnoskalowej agresji konwencjonalnej na terytorium Polski. Mhm. I to 5 lat to mówimy o uzupełnieniu strat osobowych i części sprzętu, natomiast żeby oni wrócili do Stanów sprzed 24 lutego, zajmie im to przynajmniej dekadę. I mówimy tutaj o sprzęcie wojskowym, czyli SPW, i mówimy tutaj o amunicji, o środkach rażenia. Oni będą potrzebowali dekadę ponad, żeby wrócić do stanu sprzed 24 lutego, a nie wiemy jeszcze, na ile będzie skuteczne embargo zachodnie, bo trzeba pamiętać o tym, że embargo musi mieć czas, żeby zacząć działać, tak? Czyli to nie jest coś, że embargo nie jest czymś, co działa błyskawicznie, to jest coś, czym się powoli dusi przeciwnika i teraz dopiero wychodzi, na ile skuteczne było te wyszydzane przez wszystkich embargo z 2014 roku. I nagle się okazuje, że rosyjskie niektóre systemy uzbrojenia miały elektronikę z pralek wyciąganą, z lodówek, okazuje się, że miały, tak, okazuje się, że te ich drony to jest coś na pograniczu pracy zaliczeniowej studentów inżynierii licencjatu i małego modelarza, że te Orlany, no to jest przecież jakaś paranoja, tak, jeżeli chodzi o to u nas modelarze to robią 100 razy lepiej, więc i nagle się okazuje, że wiesz, że brak dostaw do komponentów Zachodu już dusił rosyjski przemysł zbrojeniowy, tylko tego nie było widać, tak? Ta erozja tego przemysłu była, teraz to się uwidoczniło, więc jeżeli to embargo będzie utrzymane, nie wszystko da się obejść z Azji, nie wszystko da się obejść częściami trzecimi, podzespołami cywilnymi i to bardzo ładnie widać. Ja osobiście się zgadzam z Konradem Muzyką, z tym, że ja bym rozróżnił to tak, że 5 lat, jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o część oficerów, jeżeli chodzi o pewne grupy sprzętu, natomiast realnie 10 lat faktycznie, tu się zgadzam z Konradem. Natomiast trzeba rozróżnić dwie rzeczy. To, że Rosjanie nie będą w stanie przeprowadzić pełnoskalowej agresji konwencjonalnej, to nie znaczy, że im nie wpadnie coś głupiego do głowy. Nie wiem, jakieś działania okołoprogowe, jakieś działania specjalne, jakieś pobrzękiwanie szabelką, straszenie atomem. To zawsze mogą zrobić. To też trzeba te dwie rzeczy rozróżnić, tak? Więc to, że nie będą w stanie próbować ruszyć, nie wiem, z Brześcia do Warszawy, no nie będą w stanie. To już widać bezdyskusyjnie, więc jak ktoś straszy Polaków pełnoskalową agresją na nasz kraj, to robi to dla kasy, a nie, bo tak wychodzi z analiz. Nie, tak nie wychodzi z analiz, to mówię od razu, tak? Nie będzie, w tym obecnie nie ma możliwości pełnoskalowej agresji na nasz kraj skutecznej. Tak? No bo chyba, że sobie założymy, że Rosjanie sobie czerwoną gwiazdę namalują na białej opasce, zawiozą i krzykną, wiesz, banzai i się rzucą, tak? Ale to lotnictwo na to będzie, wiesz, latać u góry i będzie tylko tak klaskać i zrzucać wszystko, co ma, tak? Więc to będzie jednorazowy performance dla Rosjan wtedy. Natomiast nie, z takiej chłodnej analizy, wiesz, takiej rzeczowej, wynika, że faktycznie Rosjanie nie będą w stanie dokonać skutecznej agresji konwencjonalnej, pełnoskalowej i zejdźmy z tego nieszczęsnego przesmyku suwalskiego. Przesmyk suwalski to jest pewien konstrukt teoretyczny, to jest pewien skrót myślowy, To jest teren, który jest absolutnie apancerny, to jest teren, który jest kompletnie niezdolny do działania, znaczy kompletnie nieprzydatny do działań wojsk pancernych zmechanizowanych, tam mogą tylko działać wojska aeromobilne, lekka piechota, to jest teren wymarzony do obrony. Gdybyśmy mówili o, nie wiem, osi Brześć-Warszawa, no dobra, tu już byśmy się mogli zastanawiać, teren jest faktycznie dogodny do działań wojsk pancernych zmechanizowanych, wiemy to też z historii, płaski. Ale przesmyk suwalski nie. Problem mogą mieć Litwini, bo faktycznie po litewskiej stronie znajduje się coś, co moglibyśmy nazwać, nie wiem, jaki po litewsku by się nazywał przesmyk suwalski czy korytarz suwalski po litewsku, ale faktycznie tam, patrząc pod kątem terenu i patrząc pod kątem odległości, tam jest większe zagrożenie, że tam Rosjanie mogliby próbować wyrąbać korytarz do Kaliningradu, ale surprise, nie mają czym w tej chwili. Po prostu tak. Nie mają czym.
Tak, ale to fajnie. Przez długi czas jeszcze nie. Tak, to a propos, jeżeli przesmyku suwalskiego, to potwierdziłeś to, co mówił generał Drewniak na naszym kanale, dokładnie to samo powiedział, natomiast wielka ulga, myślę, że wiele ludzi odetchnęło z ulgą, słysząc to, co powiedziałeś o tym, że 10 lat minimum w ogóle Rosja się nie odbuduje do pełnoskalowej agresji, to jest bardzo ważne. Drugie pytanie, które chcę ci zadać, to jest oczywiście szczyt NATO w Madrycie. Dużo oczekiwano po tym szczycie i zacznijmy może od tego, że chyba coś drgnęło, no co ja mówię, no wielki przełom, Turcja, Finlandia, Szwecja, skomentuj to jakoś, słuchaj, chyba szampany możemy otwierać, co?
Znaczy ja chciałbym podziękować Putinowi, ja gdzieś tutaj sobie taką małą ikonkę z Putinem sobie powieszę, tu będzie druga z Szojgu i Gerasimowem, nie? I to nie tylko będzie za mój kanał na YouTubie, tylko będzie między innymi na to, że po prostu dzięki nim mamy znowu najlepsze geopolityczne zdarzenie dla nas od czasu wejścia do NATO, tak? Czyli dziękujemy pan Putin, zrobiliście z towarzyszu z Bałtyku Morze Wewnętrzne NATO. Super robota, szachy 5D, genialny strateg. Ja lubię te takie, wiesz, z niektórych ugrupowań polskich politycznych, trochę trącących o nucą, ale wiesz, lubię takie po prostu teksty słuchać, że to jest genialny strateg, że on uprawia szachy 5D, że to jest geniusz wszechświata i strategii. No, taki geniusz, że teraz będzie miał NATO w zasadzie bliżej niż miał, dużo bliżej i Bałtyk staje się morzem wewnętrznym NATO, więc to jest dla nas naprawdę drugie najlepsze po wejściu do NATO i do Unii Europejskiej zdarzenie, które w ogóle miało miejsce dla bezpieczeństwa Polski. Więc to jest super. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ceną tego dla Finlandii i dla Szwecji stał się gumowy kręgosłup moralny. To były kraje, które wspierały Kurdów, które, ja tutaj mogę, mówię, nie być obiektywny, bo ja miałem kolegę Kurda w pracy, więc tutaj mogę nie być obiektywny, ale bardzo fajni ludzie i tak słuchając, czytając trochę o tej tragedii Kurdów, czyli największy naród bez państwa i o tym, że są w zasadzie mordowani przez wszystkie państwa ościenne, nagle okazuje się, że ceną za wejście Finlandii i Szwecji do NATO no, jest przynajmniej werbalne. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie rozwiązane prawnie. Może nie będzie wcale i może sprawie ukręci się łeb, no ale oficjalnie musieli potwierdzić stanowisko tureckie, że PPK, czyli Partia Pracująca Kurdystanu, to są terroryści, jakieś tam bzdurne oświadczenie, że Turcy wyczerpiali się od ataków terrorystycznych. Przy czym to oświadczenie to mi się zebrało na wymioty, szczerze mówiąc, bo trzeba pamiętać o tym, że Turcy żywili ISIS, Daesh, że Turcy wspomagali ISIS tak naprawdę w niszczeniu państwa Asada i w mordowaniu, w ludobójstwie na Kurdach i teraz wymuszają na Finlandii i na Szwecji, którzy świetnie o tym wiedzą, oświadczenie, że to Turcja się wycierpiała od terroryzmu kurdyjskiego. To jest absurd totalny.
No wiesz, no, dodajmy tutaj za czarę wilki.
No ale tak, ale wiesz, taka jest racja stanu, taka jest racja stanu tych dwóch krajów, a ich racją stanu jest wejście do NATO. I teraz chciałbym zauważyć jeszcze, Piotrze, jedną rzecz, która unika u nas. U nas jest taki czasami taka sceptyczna narracja, a po co nam te NATO, a czy to nam pomoże, a czy Amerykanie będą mieli interes, żeby nam pomóc, a my musimy sami, a może Amerykanie uciekną na Pacyfik i tu nie będą mieli interesów. I taka jest u nas czasami narracja. I teraz zauważ, że dwa kraje skandynawskie zarzucają neutralność i na wyścigi pędzą do tego NATO, łamią sobie kręgosłup w 10 miejscach popierając Erdogana, byleby wejść do tego NATO, bo to jest dla nich taka wartość dodana, po prostu wejście do NATO. I chciałbym to zadedykować tym naszym NATO sceptykom, którzy tak mówią, że może to NATO nie działa, może to NATO się nie przyda, no to z jakichś przyczyn kraje skandynawskie na wyścigi pobiegły do tego NATO, łamiąc własne standardy moralne i etyczne, byleby się w tym NATO znaleźć. Mhm. I warto sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego? Co oni takiego widzą w tym NATO, które u nas jest czasami podważane jako sojusz?
No jasne, słuchaj, to się oczywiście okaże, ale miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie trzeba sprawdzać i że same siły odstraszania zadziałają w ten sposób, że Rosja nie będzie miała ochoty na tego typu awanturę, tym bardziej teraz. Ja twój wpis na Twitterze przeczytałem i trochę tak się zafrapowałem, bo napisałeś, że Kurdowie zostali złożeni na ołtarzu, tak jak Polacy wielokrotnie w swojej historii. I rzeczywiście, wiesz, to jest pewna analogia, nawet Kurdowie są nazywani Polakami Bliskiego Wschodu, nie?
Tak. Tak, no dla mnie to jest trochę smutne, tak? Tylko znowu, bo to też ktoś w komentarzach zwrócił uwagę i to jest całkiem słuszna uwaga, że zobaczymy, bo że to niekoniecznie, bo to, że no będzie ekstradycja ze Szwecji na przykład, podpisana umowa o ekstradycji z Turcją, ale to nie oznacza, że ta ekstradycja nie będzie blokowana na poziomie szwedzkim, tak? Więc może się jeszcze okazać, że no werbalnie tak, de jure tak, ale de facto nie, ponieważ to się rozbije wszystko na szczęście o szwedzkie sądy na przykład. No ale no na tej warstwie oficjalnej no to faktycznie gumowe kręgosłupy połamane w 10 miejscach, byleby wejść do NATO. Natomiast no mówię, tutaj musi się pojawić taka mała ikonka z Putinem, tak? Bo facet, mało kto zrobił dla Polski tyle w tej dekadzie co Putin, naprawdę. No dobrze, głupotą, jaką było zaatakowanie. Tylko proszę, nie przesyłajcie mi ikonek z Putinem, nie? Żeby było, to jest żart, tak? Się boję, że zaraz usłyszę, podaj paczkomat, to ci wyślemy, nie? To, okay, tak. Nie. To.
A są takie, widziałem kiedyś gdzieś w paru miejscach obok tych, wiesz, bab takich, co to tam się wkłada jedną w drugą, są takie ikonki z Putinem i można sobie wtedy palić tam światełka przed tym. Okej, krótka taka sprawa, jeżeli chodzi o szczyt NATO, jest też wątek Polski. Ci, którzy spodziewali się jakiegoś, wiesz, ogłoszenia, że tutaj będzie jakaś stała obecność olbrzymiej ilości sił pancernych amerykańskich, pewnie się rozczarowali. Dostaliśmy jako, powiedz, nagrodę pocieszenia to, że dowództwo 5. Korpusu będzie w Poznaniu. To w ogóle ma jakieś znaczenie, czy to jest jakiś gest tylko taki?
Czekaj, jeszcze raz, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Mhm. Polska z uporem maniaka zakłada, że musimy mieć 900 czołgów. 900 czołgów. Amerykanie będą mieli u nas około setki maszyn w APS-ie, już część mają. Oznacza to, że mówimy o 1000 czołgów na terytorium Polski, jeżeli dodajemy do tego rotacyjną obecność brytyjską i innych krajów, mówimy o 1100 maszyn około. To już powoduje, że Rosjanie nie uzyskują przewagi 3-1 względem maszyn, które są w stanie zmobilizować do walki. Już na pewno nie, bo Rosjanie na stopie pokoju w tej armii kadrowej bez rozwinięcia mobilizacyjnego mieli 3500 czołgów. Po półrocznym procesie mobilizacji byli w stanie wystawić 4700 maszyn. Z czego, żeby było jasne, na standardzie natowskim, czyli kamera termowizyjna, nowoczesna łączność, dobra amunicja, no 1800 maszyn, tak? Mniej więcej. Minimalna taki przelicznik globalnie to jest 3-1, żeby agresja mogła się powieść i między innymi brak tej przewagi 3-1 jest powodem, dlaczego Rosjanie w pierwszej fazie wojny na Ukrainie kompletnie przegrali. I teraz 900 naszych czołgów i prawie 200 czołgów natowskich, które tak czy siak albo będą składowane w Polsce, ale to mogą załogi w 24 godziny się na nich pojawić, albo będą rotacyjnie na poligonach, oznacza, że już w tej chwili Rosjanie nie uzyskają przewagi 3-1, która pozwoliłaby im globalnie zaatakować Polskę. To już wystarczy jako potencjał odstraszania. Więc znowu, te plany MON-u na budowę 6 dywizji, demograficznie w to nie wierzę, mówię od razu. Demograficznie tak, uważam, że to nie wypali, ale te plany budowy 6 dywizji, te plany budowy 6 brygad z HIMARS-ami, te plany prawie 900 czołgów w Wojsku Polskim, takiej, a nie innej obecności sojuszników, to wszystko jest zliczane tak, że z pewnym minimalnym wsparciem Amerykanów, Brytyjczyków, głównie lotniczym i rozpoznawczym, będziemy w stanie obronić się sami. Z minimalnym wsparciem, to wsparcie zawsze będzie musiało być, bo różnica potencjałów jest duża, ale z pewnym minimalnym wsparciem zakładanym, że Amerykanie będą zaangażowani na Pacyfiku, no bo wszyscy zakładają, że mogą być zaangażowani na Pacyfiku. Ale też Amerykanie na pewno naszym powiedzieli, że słuchajcie, no dobra, tyle i tyle skrzydeł będzie, SKS będzie zaangażowanych tam, ale na ten kierunek możemy wydzielić takie i takie środki, ale wy musicie mieć to i to i to, żeby było dobrze. I tak jest przemodelowywane Wojsko Polskie od lat, tak? Czyli my jesteśmy przemodelowywani pod kątem nabycia własnych, określonych zdolności z wsparciem sojuszników, bo to wsparcie będzie musiało być, ale sojusznicy określają się, możemy dostarczyć to, dzień taki i taki. I znowu pamiętajmy, że NATO działa przed wybuchem konfliktu. NATO zaczęło działać na pół roku przed wybuchem konfliktu na Ukrainie. I tak samo będzie w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia dla Polski, ponieważ to będzie zaskoczenie może dla widzów, dla mnie nie. Nie ma możliwości ukrycia przygotowań do pełnoskalowej agresji. Żadnych najmniejszych, to mówię od razu. Nawet jak ktoś robi manewry zapad, to uwierzcie mi, że manewry zapad, gdzie sobie ci żołnierze biegają po poligonie i wracają, to jest jedno, a manewry zapad, które miałyby być przykrywką do jakiejś operacji, to są zupełnie inne manewry pod kątem MPS-ów, materiałów pennych i smarów, amunicji, szpitali polowych, logistyki, przygotowań, reżimów łączności, to słuchajcie, to jest tu i tu. To się niespecjalnie styka.
Tak.
Poza tym, że są ci sami żołnierze, te same poligony, więc nie ma możliwości przed środkami obserwacji technicznej NATO oszukania tych środków, nie ma możliwości ucieknięcia przed tymi środkami i ukrycia w ogóle mobilizacji, przygotowań, przerzutów wojsk albo udawania, że my robimy manewry, a tak naprawdę przygotowujemy się na wojnę. Nie, to tak jest w takich kiepskich opowieściach science fiction, realnie nie ma takich żadnych najmniejszych możliwości. No oczywiście, można jeszcze nie doceniać dyletanctwa, tak? Ale jak to się kończy, to widzieliśmy pod Sumami, pod Czernichowem, widzieliśmy pod Hostomelem, tak? Gdzie i tak Rosjanie przygotowywali się do tej agresji w pewnym sensie pełnoskalowej i to środki obserwacji natowskiej widziały, zidentyfikowały ponad pół roku wcześniej, w zasadzie rok wcześniej i wszyscy bili na alarm i przygotowywali Ukraińców. Tak więc to też jest takie ważne, co chciałem po prostu powiedzieć, że ta obrona NATO, ona się nie zaczyna w momencie wybuchu konfliktu, tylko NATO jest w stanie zidentyfikować, że do tego konfliktu dojdzie nawet za rok i już odpowiednio przygotowywać sojuszników, przygotowywać siebie, ściągać siły. Wojny nie wybuchają z dnia na dzień.
No właśnie, ale słuchaj, to jest ważna rzecz. Pojawiła się taka wiadomość i powiedz mi, to jest w ogóle możliwe, że ma być do 300 tysięcy podniesione siły szybkiego reagowania NATO?
Tak, oczywiście.
Wow, ale słuchaj, to jest jakaś super siła.
Nie, znaczy inaczej. Teraz szpice NATO, znaczy pytanie, o której mówimy, bo teraz szpice NATO teoretycznie są 3 brygady. To są 3 brygady wysokiej gotowości. Tam w gotowości dobowej dosłownie do działań, no tam kilka dni. Natomiast owszem, można zrobić tak, że każdy kraj NATO na przykład wydzieli 3 brygady. To będzie duży wysiłek, tak? Na przykład ktoś może stwierdzić, że Niemcy na przykład mogą stwierdzić, że oni 3 swoje brygady wydzielają, Brytyjczycy 1 swoją, Francuzi 2 swoje, Amerykanie na przykład 4 brygady, tak? A na przykład 1 dywizję uderzeniową. I w tym momencie, jak sobie policzymy te siły, 300 tysięcy może się uzbierać. Przy czym pamiętaj, że całe Wojsko Polskie, jakie ma być duże, w myśl tych reform, tak? Więc jak sobie policzymy Wojsko Polskie, które jest żywotnie zainteresowane, Bałtyki, które są żywotnie zainteresowane i policzymy sobie na przykład po brygadzie z Finlandii, Szwecji, albo na przykład 2 brygady Finlandia, brygada Szwecja, nie wiem, 2 brygady Niemcy, 2 brygady Wielka Brytania, powiedzmy 2 brygady Francja, nagle się okaże, że dość łatwo uzbierasz te siły, tylko tutaj haczyk jest inny. To muszą być siły wysokiej gotowości, które z założeniem po prostu będą w stanie do działania poniżej, z czasem poniżej 90 dni, tak? Bo to o to chodzi, bo tu mówimy o gotowości do działania w 90 dni i zapewniam słuchaczy, 90 dni to jest potąd czasu, żeby te siły zdążyły tutaj dotrzeć, tak? Bo wcześniej będzie jeszcze zidentyfikowane zagrożenie. No jedynym minusem i haczykiem jest decyzja polityczna o użyciu tych sił. To jest jedyny słaby punkt, decyzja polityczna, bo jednak polityk musi się zdecydować w poszczególnym kraju, okej, Ruscy robią jakieś dziwne ruchy przy granicy, musimy te siły wysłać do Polski. I to faktycznie jest jakiś szkopuł, który może wszystkim spędzać sens powiek i to jest jakieś zagrożenie, natomiast z punktu widzenia militarnego to się wszystko spina. To mówię od razu.
To jest, wiesz, wielka niewiadoma oczywiście, to też pokazują, że chociażby reakcje Niemców czy Francuzów, ale to jest temat, o którym mówiliśmy wielokrotnie. A na koniec, słuchaj, takie pytanie troszeczkę, 2 właściwie luźniejsze. Pierwsza sprawa, rosyjskie stowarzyszenie stomatologiczne dało Kadyrowowi medal zasłużonego dla stomatologii. Co myślisz o tym?
Znaczy co, że jak oni torturują ludzi, to im tyle zębów wyrywają? Bo ja tego inaczej nie jestem w stanie skomentować, nie? Bo to co wyrabiają kadyrowcy, to albo sobie kupił, no.
Albo sobie kupił. A druga sprawa to, kiedy powiedziałeś o tym, że trzeba by przed ikonką Putina palić świeczki, czy też sobie ją w ogóle tam mieć gdzieś z powodu szkód, jakie dla Rosji wywołał, to nie jestem specem, wiesz, od kwestii prawosławia, ale żeby być kanonizowanym, chyba trzeba przejść na tamten świat. I chcę ci powiedzieć, że ukraiński wywiad donosi, uwaga, że nie tylko czeka Putina pilna operacja, ale zostały mu jeszcze 2 lata, więc może rzeczywiście coś z tymi ikonkami trafiłeś. Myślisz, że to jest kolejny element wojny psychologicznej SBU z Rosją, czy może rzeczywiście Putina to wszystko wykańcza nerwowo, co się dzieje?
To jest tak jak z tymi miecznikami, tak? Czyli jak gadaliśmy o tych fregatach, że ja uwierzę, jak wejdę na pokład, no to tutaj na trumnę Putina niestety nigdy nogami nie wejdę, bo z butami ja chciałbym, ale wiesz, jak tam gdzieś go wystawiam na tym katafalku w mauzoleum koło Lenina, pewnie taki cyrk odpalą, no to będę chciał zobaczyć, że on tam leży sztywny, tak? No to wtedy uwierzę. Dopiero, a na razie to traktuję jako element takiej, wiesz, wojny propagandowej, wojny po prostu hybrydowej, znaczy wojny po prostu informacyjnej, to tak nazwijmy, nie hybrydowej, tylko informacyjnej. Natomiast no, jest dużo pogłosek, że faktycznie Putin jest ciężko chory, że jest śmiertelnie chory, że jednym z powodów tej idiotycznej operacji rosyjskiej było to, że on się chciał zapisać w dziejach historii jako Piotr I, no się zapisze jako ostatni z carów, powiedzmy raczej, natomiast może jest w tym coś, tak, ale to kibicuję, znaczy oczywiście nie Putinowi, tylko takiemu rozwojowi wypadków i zobaczymy.
Drodzy Państwo, moim gościem był Jarosław Wolski, ekspert niezależny. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję, że wspieracie Historię Realną na Patronite i na YouTubie. Dzięki patronom działamy tak prężnie jak obecnie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Oczywiście kciuk dla Zarysu, fundacji, która wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, i wielka wiadomość dzisiejszego dnia, to znaczy dołącza do nas, do naszej ekipy Legimi, sklep, w którym możecie Państwo kupować audiobooki i e-booki. Akcja Czytamy dla Ukrainy, jest taka specjalna pula książek, które możecie Państwo ściągnąć i 10 zł z każdej z tych książek idzie do Zarysu. A więc zwieramy szyki, kciuk dla Zarysu i kciuk dla Legimi. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.